Kalejdoskop medialny.
Rzeczę Jasio do kelnera. Mucha mi się w zupie gmera.
To specjalność jest zakładu. Mucha. Gratis do obiadu.
Zamiast prosiąt gęsi kaczek, mucha, komar, świerszcz, robaczek.
I tym europejsko-ekologicznym pytaniem w kalejdoskopie medialnym gorąco witają Państwa
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Co bardziej szkodzi naszej planecie, kura czy jajko?
Tę odwieczną zagadkę rozwikłamy już w pierwszej części naszego programu.
Czy w partii Szymona Hołowni dojdzie do przewrotu pałacowego?
Wyjaśnimy to w drugiej części audycji.
A na koniec?
Rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z dr Jolantą Hajdasz, szefową Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych znów zaroiło się od specjalistów od kur.
Możemy się uśmiechać, widząc i słysząc specjalistów od kur, bo dzisiaj przyszłość polega na... Przyszłość to specjaliści od zgody, od bezpieczeństwa, od rozwoju Polski. Czas specjalistów tylko od kur i od wrzasku minął.
Słynne wystąpienie przedwyborcze kandydata na prezydenta Bronisława Komorowskiego okazało się prorocze. Unia Europejska w końcu przystąpiła do ostatecznej rozprawy z kurami i ich hodowcami. Waldemar Kąpała alarmował. Polakowi nie wolno już posiadać nawet jednej kury. Wszystkie starsze osoby, które na działkach rodzinnych mają kurki, od teraz muszą zgłosić działalność rolniczą.
Wszystkim z całego serca dziękuję. Dziękuję nawet temu specjaliści od kur. Dziękuję serdecznie.
Małgorzata MW5 domyślała się, pewnie to kolejny mądry wymysł Komisji Europejskiej. I rzeczywiście okazało się, że nowelizacja przepisów dotyczących kur ma skutkować dostosowaniem polskiego prawa do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, choć nowe przepisy dotyczą jedynie hodowców profesjonalistów, a nie hobbystów.
Będę stał zawsze po stronie mądrej pracy, współpracy, zgody narodowej i polskich szans na nowoczesność, nie na zaściankowość, nie na specjalistę od kury.
Alicja 19220414 analizowała. Kury zjadają robaki, więc w dobie zbliżającej się reglamentacji robaków stanowią konkurencję dla rodzaju ludzkiego. Dlatego rząd robi wszystko, by nas uchronić. Fabrykant, kułak, spekulant i hodowca kur to twój wróg.
To też jest znakomita ilustracja, jak ten pan od kury, który chce ciągle protestować. To jest miara odpowiedzialności za Polskę. To jest miara zrozumienia roli prezydenta w kraju. Nie powoływanie się na ciągłe weta i na specjalistę od kur.
Twitterowicze zaczęli zastanawiać się, co bardziej szkodzi demokratycznemu, ekologicznemu światu. Kura czy jajko? A aktorzy i celebryci, sędziowie i piosenkarze zaczęli zgodnym chórem wyśpiewywać antyjajeczne protest songi.
W Babilonie zdrada, każą nosić jaja, a jaja podnoszą emocje i wywołują wojny. Ajajaj, nie mam jaj.
Bezimienny outsider przedstawił strategię rozwiązania kurzych problemów. Zobaczcie, jak łatwo będzie ptactwo zutylizować. Ogłosi się powrót ptasiej grypy, samochody podjadą, kurki do gazu i przestawiamy populację na robaczki. Tytus Neła Tomek zauważył, jak się kurkę trzyma w domu, to nie trzeba jej zgłaszać. Tak jak zwierząt domowych, unijne reguły są porąbane.
Pewna kura na podwórzu ciągle gacze. A tyk gacze to wysoko w górę skacze. Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje. Ty się niczym ani nikim nie przejmuje.
Wreszcie Bogna Białecka podała radosną dla robakożerców wiadomość. Pierwszy włoski makaron ze świerszczy trafia do sklepów i restauracji. Wanda Kapica wsparła rewolucjonistów krótką rymowanką. Drodzy Europejczycy, no waste, pamiętajcie. I dlatego ze smakiem robale, zajadajcie. Nadchodzą czasy, w których klienci restauracji będą oburzeni, gdy w ich zupie nie będzie żadnej muchy.
Bo ja jestem łakomczucha, mucha bez i bez. Bo ja jestem łakomczucha, mucha bez i bez. Zupę jem z talerza, kawał ze mnie zwierza. Bo ja jestem łakomczucha, mucha bez i bez.
Chris Rush zaproponował polexit. Wystarczy referendum i cyk. Kurki, krówki, bez limitów, na mleko, bez kretyńskich przepisów. Prorege przewidywał, totalitaryzm puka do drzwi. Ale nim ludzie się obudzą, będziemy pisemnie prosić o zgodę na skoszenie trawnika. Oczywiście, jeżeli będziemy wystarczająco wpływowi, by skrawek trawnika posiadać. No cóż, każda rewolucja kosztuje. Ekorewolucja, być może nawet więcej od innych.
To dziś nadchodzi rewolucja, man. Robimy z ciebie głupca, man, zapłać nam. Łajoj, rewolucja ma dziś głos. Łajoj, musisz tam płacić ZUS. To dziś nadchodzi rewolucja, man. Robimy z ciebie głupca, man, zapłać nam. Łajoj, rewolucja ma dziś głos. Łajoj, musisz tam płacić ZUS.
Echo salonów.
Różnice zdań między partyjnymi liderami zdarzają się w każdym ugrupowaniu, ale to, do czego doszło w Polsce 2050, jednoznacznie dowodzi, że partia kierowana przez Szymona Hołownię jest wyjątkowa.
Specjalna, chciałoby się rzec. Na temat ewentualnego zabrania Polakom gotówki z redaktorem Bogdanem Rymanowskim rozmawiał jeden z liderów Polski 2050, Michał Kobosko.
Nie można skasować gotówki, nawet gdyby ktoś chciał, jakiś szalony polityk, gdyby tego chciał. My akurat nie chcemy, to nie można, ponieważ gotówka jest zapisana w naszej konstytucji. Jest, i my poważnie traktujemy akurat konstytucję, jest w ustawie o Narodowym Banku Polskim, więc po pierwsze to nie wchodzi w grę z przyczyn prawnych.
Choć kilka tygodni wcześniej lider ugrupowania Szymon Hołownia mówił coś nieco innego.
Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy, tak czy nie?
Tak, jak najszybciej tak.
Szymon Hołownia.
Ale wcześniej euro trzeba przyjąć.
Z nieznanych światu powodów redaktor Eliza Michalik postanowiła zaśpiewać o malutkich kłamstewkach.
Syrenim głosem.
Tell me lies, tell me sweet little lies. Ta-na, para-pa-pa-pa, tell me lies.
Co gorsza, pani Eliza postanowiła też przemówić na temat Radosława Sikorskiego i szwankującej logiki. Szwankującej nie u samego byłego ministra, a u tych, którzy Radosława Sikorskiego krytykują.
My, moi drodzy wszyscy, jesteśmy chyba umysłowo coś nie tak, ponieważ szwankuje nasze logiczne myślenie i nasze logiczne wnioskowanie. Radosław Sikorski już prawie tydzień temu powiedział coś, co było, co jest najoczywistszą rzeczą na świecie. Najoczywistszą. Nie ma bardziej oczywistej rzeczy na świecie. No, dlatego się ta burza rozpętała, że z wypowiedzi Sikorskiego wyciągnięto jakieś słówko, przekręcono, wsadzono w inny kontekst i skupiono się na tym słówku. Mówię o propagandzie pisowskiej. To nie chodzi o to już nawet, co Sikorski powiedział, chociaż oczywiście powiedział prawdę. Oczywiście, że Sikorski ma w 100% rację. To jest dziwne, że pisowcy spotykali się i spotykali się nie tylko przed, ale i po wybuchu wojny. Chociaż nie, tu wróć. Czy oni się fizycznie spotkali po wybuchu wojny? Nie, przepraszam, wymieniali uprzejmość.
Opozycji udało się sprowokować ministra edukacji Przemysława Czarnka do wejścia na sejmową mównicę.
W tym przypadku trudno jednak mówić o pełnym sukcesie prowokatorów.
Współczujący opozycji anonimowy internauta ubolewał: Berliński niedźwiedziu, gdybyś w mateczniku siedział, nigdy by się o tobie Czarnek nie dowiedział.
Nazwaliście państwo ten program Villa Plus tylko i wyłącznie dlatego, że jedna zasłużona organizacja, prężnie działająca od lat w Polsce, nabyła nieruchomość, która jest nazwana willą. Od tego nazwaliście cały program Villa Plus, obrażając wszystkie inne stowarzyszenia i tą fundację również. Proszę państwa, karta oceny merytorycznej wniosku Fundacji Polska Wielki Projekt. Uwaga, powiedzieliście, proszę państwa, że jest negatywna. Tu są wszędzie tak. Tu jest wszędzie plus. W ostatnim tylko punkcie jest napisane, że trzeba zweryfikować koszty. Po to jest ekspert, żeby wskazał na pewne niedostatki wniosku. I co? W wyniku tego Fundacja Polska Wielki Projekt dostarczyła dodatkowe dokumenty, operat szacunkowy. I tak się działo ze wszystkimi fundacjami. We wszystkich wnioskach, które były jakiekolwiek braki, był kontakt z fundacjami. I każda fundacja dostarczyła dodatkowe dokumenty weryfikujące ich wniosek. Tylko że my, proszę Państwa, robimy to uczciwie, a Wy mierzycie nas swoją brudną, złodziejską miarą. Nie wszyscy są tacy jak Wy.
Czy policja strzelała do górników?
Poseł Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej w rozmowie z redaktorem Bogdanem Rymanowskim w Radiu Z wyjaśniła, że nic takiego nie miało miejsca.
Kim w takim razie byli górnicy, do których strzelała policja za czasu rządów Platformy Obywatelskiej?
To, że oni wczoraj przyprowadzili górników i że ci górnicy się dali zmanipulować. Wie pan, że ja myślałam, jak pani Witek zaczęła mówić o tych górnikach, że chodzi o górników z kopalni Wujek, że chodzi o stan wojenny. Jakim prawem w ogóle mówią o tym, że jakaś banda bandytów wtedy wdarła się do protestu górniczego i zaczęła niszczyć mienie publiczne i policja zareagowała tak, jak musi reagować, jeśli dzieją się takie rzeczy.
Czyli to była banda?
Powtórzę jeszcze raz. Do górników strajkujących, być może słusznie, dołączyli się zwyczajni chuligani. Chuligani, którzy wyrywali płyty chodnikowe i rzucali w budynek. Naprawdę chce pan, żeby polska policja nie reagowała w takich momentach?
Rozmowa w trzy słowa.
Dziś do kalejdoskopu medialnego zaprosiłem dr Jolantę Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Pani doktor była uczestnikiem wczorajszego posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu, którego tematem było przedstawienie informacji o działaniach niektórych podmiotów medialnych, w tym stacji TVN, mających na celu ograniczenie wolności słowa i zastraszanie dziennikarzy. Pani doktor, dobry wieczór przede wszystkim.
Dobry wieczór panu i oczywiście wszystkim słuchaczom także.
Pani doktor, może na początek w kilku krótkich słowach nakreślmy naszym słuchaczom, o co toczy się ten spór, w jaki sposób niektóre podmioty medialne ograniczają wolność słowa i zastraszają dziennikarzy.
To znaczy, to co było przyczyną wczorajszego spotkania, zaproszenia dziennikarzy i mnie na właśnie posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, to tak naprawdę są bardzo groźne w mojej ocenie zjawiska naruszenia zasady wolności słowa, jakich dopuszcza się obecnie telewizja TVN wobec po prostu podmiotów medialnych. Chodzi konkretnie o trzy pozwy, które zostały złożone przeciwko portalowi niezależna.pl i jej redaktorowi naczelnemu Grzegorzowi Wierzchołowskiemu, telewizji TVP, a konkretnie TVP Info i szefowi portalu panu Samuelowi Pereira oraz Tomaszowi Sakiewiczowi jako redaktorowi Gazety Polskiej Codziennie, redaktorowi naczelnemu.
Czyli to
tak
są
naprawdę,
pozwy nie tylko
jest
wobec
niebezpiecznego.
Czyli to są pozwy nie tylko wobec instytucji medialnych, ale też osób prywatnych, które w tych instytucjach pełnią jakieś funkcje, tak?
Dokładnie tak. Także mamy generalnie trzy pozwy, ale tak naprawdę jakby było ich sześć. Tak to można powiedzieć, no bo wszędzie jest dwóch pozwanych. Ale co jest takim nową w tej sprawie i dlaczego tak bijemy, że tak powiem, na alarm? Ponieważ oprócz tego, że TVN domaga się przeprosin od tych ludzi za użycie formułowań, z którymi się nie zgadza, które według nich naruszają ich dobra osobiste, ich dobre imię, oprócz tego, że domaga się tych przeprosin, oczywiście jak zawsze w takich przypadkach, w wielu mediach, w wielu miejscach, których naprawdę umieszczenie czegokolwiek po prostu bardzo dużo kosztuje. I oprócz tego, że domaga się wysokich odszkodowań finansowych, no bo już chyba na nikim nie robią wrażenia sumy typu 50 czy 100 tysięcy złotych, a o takich kwotach rozmawiamy. To oprócz tego w tych pozwach posunięto się jeszcze dalej, bo domaga się po prostu tam TVN zakazu używania określonych sformułowań przez najbliższy rok dla tych konkretnych dziennikarzy i w tych konkretnych mediach. A tutaj w tym wypadku chodzi o takie sformułowania jak TVN manipuluje, TVN publikuje fake newsy, TVN kłamie, TVN służy interesom Putina, czy broni, przepraszam, interesów Putina. No taki jest sens. W każdym pozwie jest 5 takich sformułowań, których nie wolno używać przez najbliższe 12 miesięcy. No więc gdyby sąd się do tego przychylił, to mamy precedens w polskim systemie prawnym, który wprowadza nam po prostu cenzurę prewencyjną, bo przecież dotyczy publikacji, które jeszcze nie mają miejsca. Dotyczy czegoś, co jest opinią. Na przykład może się przecież okazać, że TVN opublikuje coś, co będzie ewidentnie nieprawdą i sformułowanie
TVN-kłamstwie
będzie uzasadnione jeszcze bardziej niż na przykład dzisiaj w odniesieniu do jakichś innych publikacji, w stosunku do których ci dziennikarze to użyli. Więc jest to naprawdę bardzo niebezpieczne zjawisko i o tym usiłowaliśmy wczoraj mówić na posiedzeniu tej komisji i przekonać do tego posłów, by znaleźć jakieś metody, sposoby, by po prostu takie coś nie mogło mieć miejsca w polskim systemie prasowym.
No to jest, tak jak pani wspomniała, bardzo niebezpieczne zjawisko, z którym się chyba wcześniej nie spotykaliśmy wcześniej, bo jeżeli jakieś media się ze sobą nie zgadzały, to prowadziły publicystyczną polemikę i ta polemika, ona też, czy poziom i ostrość tej polemiki bardzo często odzwierciedlał poziom polemiki pomiędzy partiami politycznymi, a ten, jak wiemy, z roku na rok ostatnio się zaostrzał. I to jest taki świat, mam wrażenie, dużych dysproporcji, gdzie za niektórymi podmiotami i osobami stoją ogromne pieniądze, korporacje i armie prawników, a inni nie mogą sobie pozwolić na takie wsparcie i się nim podeprzeć, bo na przykład ja, dziennikarz Radia Poznań, nie mam takiego instytucjonalnego wsparcia, jak ma na przykład pan Pereira.
Oczywiście, że tak. I nawet sam Samuel Pereira mówił o tym wczoraj na tej komisji, po prostu mówiąc jednoznacznie, że sam jest w lepszej sytuacji póki co, bo po prostu telewizja udziela wsparcia prawnego w tym procesie jemu. Ale co ma zrobić właśnie dziennikarz małych mediów, których nie stać na prowadzenie po prostu postępowań sądowych na poziomie z takim, jak życzy sobie wielki międzynarodowy koncern medialny, jakim jest przecież Discovery, właściciel telewizji TVN. I po prostu no to jest coś naprawdę wyjątkowo nagannego, że tak wielki podmiot na globalnym rynku medialnym po prostu dyscyplinuje dziennikarzy w Polsce. I jeszcze tak naprawdę może trzeba tutaj ten kontekst umieścić, bo dlaczego tak się stało? Chodziło po prostu o to, że akurat redaktor Tomasz Sakiewicz po prostu krytykował na łamach TVP Info po prostu stację TVN po emisji ich reportażu pod tytułem Siła kłamstwa na temat ustaleń, rzekomych ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn katastrofy smoleńskiej. Są kontrowersje wokół tego materiału a pan redaktor Sakiewicz, jak każdy obywatel w Polsce, jak każdy dziennikarz ma prawo do własnego zdania i ma prawo je głosić po prostu publicznie. Więc za to, że w ogóle, że jego słowa zostały zacytowane w TVP, zacytowane na portalu Niezależna, to w ogóle tamte właśnie media mają wytoczone te procesy, bo one nawet nie napisały swoich jakichś materiałów, tylko zacytowały te słowa Tomasza Sakiewicza, które tak bardzo bulwersują TVN. Ale jak my możemy po prostu patrzeć z zaufaniem do systemu prasowego, który ma stać przecież na straży wolności słowa, niezależności dziennikarskiej, do tego byśmy mieli możliwość po prostu odważnego, no, nieskrępowanego głoszenia zgodnie ze sztuką dziennikarską różnych poglądów w momencie, kiedy za opinie, za oceny wygłaszane publicznie grożą nam tak wysokie kary, a jeszcze do tego może dojść właśnie nawet zakaz używania określonych sformułowań. Gdyby to weszło w życie, to panie redaktorze musiałby na przykład, gdyby pracował w tego typu mediach, które są tym zakazem objęte, to musiałby uprzedzić swoich gości w programie na żywo takim, jak w tej chwili mamy, żeby po prostu nie używali takiego i takiego sformułowania, bo jeśli je użyją, no to naruszą po prostu zabezpieczenie roszczeń, które nakazał sąd. Wobec tego będzie grozić kolejna po prostu kara.
Pani doktor, rozwiesiłbym wtedy kartkę w studiu z wielkimi literami, że tych sformułowań używać nie wolno, nie żeby nasi zaproszeni do studia goście o tym wiedzieli.
Panie redaktorze, możemy dokładnie się w ten sposób śmiać z tego, tylko naprawdę powtarzam, zabawne to nie jest, bo prawo działa w ten sposób, że jeżeli w jakimś postępowaniu coś zostanie stwierdzone, to potem nie ma, że tego, to nie istnieje i tylko na to właśnie postępowanie powołują się kolejni sędziowie. Jest to jakiś rodzaj po prostu materiału też o charakterze prawnym, który stwarza precedens, jak należy interpretować poszczególne właśnie zapisy. I skoro na przykład będzie można zabezpieczać roszczenia w tego typu procesach, które wytaczać będą media innym mediom w ten sposób, żeby zamknąć im usta, no to tak naprawdę możemy dojść do sytuacji, w której będzie o wiele trudniej opublikować coś krytycznego na dany temat, niż to miało miejsce w czasach komunistycznych, czyli wtedy, kiedy działała instytucjonalna cenzura. No bo ona przynajmniej jakimiś regułami się posługiwała, które były wszystkim znane i każdy wiedział, czym ryzykuje. W momencie, kiedy te postanowienia po prostu cenzury, te zapisy cenzorskie, no świadomie łamą. Ja nawet powiem szczerze, wczoraj rozmawiałam na ten temat z panem Andrzejem Borowskim ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa, który jest opozycjonistą, który siedział w więzieniu, a mówi wprost, wtedy było nam łatwiej niż wy macie dzisiaj, bo ja za to, co robiłem, to po prostu szedłem do więzienia. A dzisiaj doprowadza się dziennikarza do bankructwa, co rzutuje nie tylko na jego życie, jego postawę. On nie ryzykuje tylko swoim życiem i
ale
swoim
też całej swojej
majątkiem,
rodziny.
Tylko całą rodzinę, prawda? Bo po prostu jak komuś zasądzą 100 tysięcy odszkodowania, no to wiadomo, że dotknie to po prostu wszystkich najbliższych dziennikarzy. To nie są pieniądze, którymi dziennikarz dysponuje.
A uderzenie w rodzinę to są takie bolszewickie bardzo metody. Pani doktor, bo już zostawmy może tą instytucjonalną taką napaść na tę wolność słowa prowadzoną przez niektóre podmioty medialne, bo to, o co chciałem jeszcze zapytać, to relacja dziennikarza TVP Info Rafała Jarząbka na wczorajszym posiedzeniu. Ona też mnie tak dosyć mocno wstrząsnęła, bo mówił on, że jeden z jego kolegów już nie pracuje w redakcji, bo tu cytat, zjadła go presja, którą odczuwał od dziennikarzy mediów komercyjnych, w tym TVN. Jedna z dziennikarek TVN-u miała z uporem maniaka chodzić za nim cały czas i mówić, że skoro pracuje w TVP, to już na pewno nigdzie indziej pracy nie dostanie.
No, taki przypadek opowiedział ten pan, który kiedyś też pracował, jak przedstawił się w TVN-ie, więc dobrze metody, naprawdę, którymi ta stacja
w potrafi Gazeta.pl w Agorze chyba
zbierać
wtedy
materiały,
pracował.
Nie zawsze są to metody po prostu etyczne. Tak to trzeba dzisiaj widzieć. No, jest w tym... W tej historii i w innych przypadkach, które były po prostu wczoraj na tej komisji przedstawiane, no pokazanie jakby mechanizmu jednego. Telewizja TVN cieszy się dosyć mocną pozycją w Polsce, nie tylko ze względu na zasięgi, jakie ma i po prostu no, przez to, że oglądają ją setki tysięcy osób, ale także ma jakiś taki, jakby powiedzieć, status, no nie tylko który powoduje, że właśnie rzeczy, które innym mediom nie przyszłyby do głowy w ogóle, żeby stosować, bo wiedziałyby, że to jest po prostu niezgodne z polskim systemem, czy prawnym, czy właśnie prasowym, no to im uchodzą na sucho. Wręcz sytuacja, w której przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który ośmielił się, można powiedzieć, rozpocząć kontrolę treści nadawanych przez TVN obecnie, chodzi konkretnie o ten właśnie reportaż Siła Kłamstwa i tego, czy nie narusza polskiej racji stanu, no to był wczoraj tak dyscyplinowany przez posłów, jakby zrobił coś absolutnie wywracającego cały system do góry nogami w momencie, kiedy tak naprawdę po prostu podjął rutynową kontrolę. Jeszcze nie znamy wyników tej kontroli. Jest, że tak powiem, o wiele przedwcześnie, by po prostu grzmieć na alarm, tak jak to wczoraj posłowie opozycji usiłowali robić, więc można tylko po prostu jakby ze zdumieniem obserwować to, że jak wielki wpływ usiłują mieć te gigantyczne korporacje medialne na to, co dzieje się w naszym kraju, na nasz system medialny. To naprawdę jest niepokojące zjawisko, jakby byli już ponad rządzącymi. I warto przypomnieć tylko, że wolność słowa nie polega na wolności mówienia kłamstwa. I jeżeli się z czymś nie zgadzamy, to po prostu będziemy o tym mówić wprost i nikt tam tych ust nie zamknie póki co. Są media, które się po prostu tego nie boją i nie ma naprawdę zgody na to, żeby TVN zamykał usta swoim krytykom w ten właśnie sposób, poprzez zabezpieczenia roszczeń na przykład na drodze cywilnej, czy poprzez dyscyplinowanie organów państwowych, takich jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, do tego by się nie ośmielały zajmować jakąś jego po prostu jakimś programem, czy jakąś produkcją. No jest to coś zwyczajnego i tak musi po prostu czasem być. Trzeba to wytrzymać, a nie po prostu kneblować usta tym, którzy mogą i mają do tego prawa krytykować.
Oby ta wolność słowa wygrała i obyśmy nie doświadczyli nigdy więcej cenzury ani instytucjonalnej, a my jako dziennikarze, żebyśmy byli wolni od tej autocenzury, cenzury prewencyjnej. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Moim i Państwa gościem była dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dziękuję jeszcze raz i życzę dobrej nocy.
Rozmowa w trzy słowa.
No i jak Państwo słyszeliście, w naszym programie tematy poważne przewijają się z tymi nieco mniej poważnymi, ale na pewno interesującymi nie mniej.
A za moment już na całkiem poważnie najnowsze wiadomości serwisowe.
Zapraszamy na nie niemal tak gorąco, jak na kalejdoskop medialny w przyszłym tygodniu.
Zapraszamy i sprzed mikrofonów kłaniamy się. Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.